Witam, Grzegorz Nowak, Radio Ziemi Wieluńskiej.
Dzień dobry, Tomasz Grzywaczewski, bardzo mi miło.
Tomku, przyjechałeś w końcu w okolice Wielunia, odwiedzamy różne miejsca tutaj na trasie na Ziemi Wieluńskiej. Co spowodowało, że odwiedziłeś tutaj ten nasz region?
Mam wielką przyjemność być tutaj razem z Tobą, Grzegorzu, szukając śladów dawnej granicy, tej granicy z czasów II Rzeczypospolitej, ponieważ właśnie wspólnie z ekipą z TVP Łódź kręcimy drugi sezon programu Tomek na granicach Rzeczypospolitej, opowiadającego o różnych pograniczach drugiej, choć nie tylko drugiej, również pierwszej Rzeczypospolitej. No i właśnie w tym odcinku chcielibyśmy pokazać, że ta granica znajdowała się również tutaj, na ziemi wieluńskiej. Myślę, że dla wielu, tak naprawdę Polaków, bardzo dużym zaskoczeniem jest to, że kiedyś ziemia wieluńska była krainą pogranicza i to tak naprawdę przez wiele wieków. Dzisiaj nam się to wydaje takie wręcz niemożliwe. Myślimy, a ziemia wieluńska, no to województwo łódzkie, środkowa Polska. Też nawet gdzieś przy rozmowach, kiedy przygotowywaliśmy ten odcinek, nasi rozmówcy, wśród chociażby znajomych, mówili, a no tak, to takie, bo dla nas to zawsze było dziwne, o co chodziło z tym bombardowaniem Wielunia. Dlaczego ci Niemcy lecieli przez całą Polskę, żeby ten Wieluń zbombardować? Po prostu my sobie nie uświadamiamy tego, że kiedyś z Wielunia do Niemiec było 20 kilometrów. I chcielibyśmy w naszym programie właśnie to pokazać, że to była przez wieki kraina pogranicza i tutaj również przede wszystkim dzięki Tobie, Grzegorzu, oraz doktorowi Ksaweremu Jasiakowi z IPN-u mamy okazję zobaczyć, jak to tak ta dawna granica wyglądała. Zobaczyliśmy zarówno jej fizyczne pozostałości, jak choćby dawne placówki Straży Granicznej, budynek komendantury, w którym dzisiaj mieści się Radio Wieluń, słupy graniczne, ale i to może to jest chyba najcenniejsze w tym odkrywaniu tego dawnego pogranicza. Porozmawialiśmy ze świadkami historii, z osobami, które pamiętają jeszcze czasy, kiedy tutaj biegła ta granica, które opowiadały nam o tym, jak wyglądał chociażby przemyt, jak przerzucano przez tę granicę takie rzeczy prozaiczne, jak chociażby jajka czy sacharynę, ale i bardziej nielegalne, takie jak eter. Słuchaliśmy również historii związanych oczywiście z wybuchem II wojny światowej, tym momentem, kiedy ta granica przestała istnieć. Opowieści o tym, jak wkraczali tutaj Niemcy, jak dochodziło do walk. Słyszeliśmy o strażnikach granicznych, którzy polegli tutaj na tych ziemiach, broniąc granic II Rzeczypospolitej. Także to jest taka podróż w czasie i przestrzeni przez historię Polski w XX wieku, ale jak mówię, myślę, że najcenniejsze jest właśnie spotkanie z świadkami historii, z ludźmi, którzy rzeczywiście mogą nam opowiedzieć, jak to wyglądało. To jest coś dla mnie niesamowitego, bo oczywiście o faktach można przeczytać, miejsca można zobaczyć w internecie, ale historii, prawdziwej historii żywego człowieka tak łatwo odnaleźć się nie da. Tego doświadczenia spotkania z drugim człowiekiem myślę, że nigdzie tak po prostu odnaleźć nie możemy i my chcielibyśmy tym właśnie podzielić się z naszymi widzami, żeby nasi widzowie, tak jak my, mogli na własne uszy i na własne oczy zobaczyć, odkryć tą niezwykłą historię pogranicza ziemi wieluńskiej.
Tomku, czy było coś, co cię zaskoczyło w trakcie realizacji tego programu?
Ja myślę przede wszystkim, że bogactwo tych śladów. Tak naprawdę, kiedy gdzieś zaczynaliśmy się przygotowywać, to ja miałem o tym bardzo mgliste pojęcie. No, wiedziałem oczywiście, że Prosna była rzeką graniczną, że przejście graniczne znajdowało się w Praszce i że Praszka była takim głównym punktem granicznym. Oczywiście znałem również historię bombardowania Wielunia. Natomiast potem, wraz z tym wędrując, odkrywałem, że gdzieś pośród pól znajduje się dom, który kiedyś był placówką Straży Granicznej. Dowiedziałem się, o czym nie miałem bladego pojęcia, że znajdowała się tutaj w okolicy Byczyny z kolei leśniczówka, w której doszło do prowokacji niemieckiej 31 sierpnia 1939 roku, która miała usprawiedliwiać agresję III Rzeszy na Polskę. No, myślę, że wielu z nas słyszało o tej słynnej prowokacji gliwickiej, ale okazuje się, że nie tylko tam do takich wydarzeń doszło. Jedno z nich miało miejsce właśnie tutaj, pod Byczyną. Tej leśniczówki już dzisiaj nie ma, ale jest tablica, która o tym przypomina. To jest miejsce pośród lasów, łąki, pól, do którego sami byśmy bez wątpienia nie trafili. No ale wspólnie nam się to udało. Także właśnie bogactwo tej historii. To i również oczywiście wspomnienia jej świadków. No i dzisiaj myślę, wspaniała rozmowa. To myślę, że to jest perełka, rozmowa z panią Marianną, która w kwietniu obchodziła setne urodziny. Jak ją zobaczyłem, mówię, no tak sobie myślałem, mieliśmy spotkać się z jakąś panią w podeszłym wieku, a ta pani to tak, no może ma 70, prawda? To chyba niemożliwe, żeby ona jeszcze coś pamiętała z tamtych czasów. Okazuje się, że pani, mam wrażenie, ma lepszą pamięć ode mnie. W ogóle po niej nie widać wieku, a ma 100 lat, opowiadała ze szczegółami, jak wyglądał właśnie przemyt, jakie było życie przy granicy, jak wkraczali Niemcy, strzelali, jak w jej rodzinnym wtedy domu drewnianym kule przybijały ściany. I to wszystko opowiadała tak, jakby wydarzyło się to wczoraj. Także myślę, że pani Marianna była takim największym zaskoczeniem zaskoczeniem, taką perełką tej naszej podróży.
Tomku, objechałeś już dużo fragmentów z granic starej Rzeczypospolitej, właśnie czy pierwszej, czy drugiej, jak mówiłeś. Czy jest jakiś element wspólny, który łączy te miejsca, oprócz oczywiście słupów granicznych dawnej Rzeczypospolitej?
Tak, te słupy można znaleźć w różnych miejscach, bo rzeczywiście ja, realizując i poprzedni sezon tego programu, ale również pisząc moją książkę reportażową Wymazana granica, zwiedzałem te granice właściwie dookoła, bo i Kaszuby, i Śląsk, i Wielkopolska, i dzisiejsza Ukraina, Wołyń, Karpaty Ukraińskie, Białoruś, Litwa, bardzo, bardzo wiele różnych miejsc i tam te słupy się odnajduje, ale ja przede wszystkim, dla mnie takie najbardziej interesujące było to, że ta tożsamość pogranicza zawsze jest taka wielokulturowa. Ona nigdy nie jest taka prosta, jednoznaczna, że pogranicza to jest to miejsce, w którym spotykają się różne kultury i które tak naprawdę do momentu, kiedy nie wkraczała w nie wielka polityka, były w stanie w jakiś sposób harmonijnie ze sobą żyć. Tak jak dzisiaj słuchaliśmy opowieści, jak nasi rozmówcy wspominali, no tak, że po tej, że pani Marianna, tak, po drugiej stronie granicy, no bo ona mieszkała po stronie wtedy polskiej, po drugiej stronie granicy to byli Ślązacy, to już tam, w ogóle tam już jest Śląsk, Ślązacy, ale przecież oni mówili też po polsku. My niemieckiego nie znaliśmy, ale przychodziliśmy na drugą stronę granicy, oni ten polski znali, no może nie jakoś perfekcyjnie, ale byliśmy się w stanie porozumiewać, pomimo, że ich tożsamość była trochę inna. Tak samo nasza kolejna rozmówczyni, pani Genovefa, która wspominała, że jej mama była tak naprawdę Ślązaczką, zresztą nazwisko nawet panieńskiej mamy bardziej niemieckie. I że tam po tej drugiej stronie granicy, to każdy miał jakiś krewnych, jakiś przyjaciół, że to właśnie nie było takie oczywiste, że ta granica nie odcinała ludzi, tylko tworzyła raczej moim zdaniem niezwykle interesujący, wielokulturowy pejzaż, no zniszczony w XX wieku przez dwa totalitaryzmy. Totalitaryzm niemiecki i totalitaryzm Rosji sowieckiej. I dzisiaj te okruchy tej wielokulturowej granicy i też wielokulturowej Rzeczpospolitej, bo przecież taka była Rzeczpospolita. Rzeczpospolita była zawsze wielokulturowa. Można gdzieś cały czas odnaleźć i myślę, że to jest wielkie bogactwo, które mamy okazję wspólnie tutaj razem akurat na Ziemi Wieluńskiej z tobą, Grzegorz, odkrywać.
Tomku, oprócz Ziemi Wieluńskiej, jakie jeszcze miejsca możemy obejrzeć w drugiej serii twojego programu?
Na pewno zabierzemy państwa w podróż na Suwalszczyznę. To z kolei pogranicze dawniej polsko-niemiecko tak naprawdę, bo Prusy Wschodnie, Litewskie. Wybieramy się również w Bieszczady, wybieramy się w Gorgany, to są Karpaty Ukraińskie. Dzisiaj jedne z najdzikszych gór Europy. Kiedyś góry bardzo mocno związane z polską historią, gdzie walczyły o polską niepodległość legiony. Pojedziemy także na Bukowinę. Nie mówię o Bukowinie w Polsce, ale o Bukowinie ukraińskiej, Bukowinie rumuńskiej. To już nie były tereny wchodzące w skład Rzeczypospolitej, ale też rejony pograniczne. Tam też są polskie społeczności. Wybieramy się na Łotwę, do krainy zwanej Ładgalią, dawniej nazywanej infantami polskimi, wchodzącej w skład Rzeczypospolitej obojga narodów. Tam też mamy dzisiaj polską mniejszość. Mam nadzieję, że pojedziemy również do Mołdawii, na już takie najdalsze rubieże, gdzie Rzeczpospolita się kończyła. Zobaczymy jeszcze, jak ułoży się sytuacja, nie ukrywam, również związana z wydarzeniami politycznymi. Chcemy odwiedzić nieuznawane państwo Naddniestrza, gdzie znajduje się Sienkiewiczowski Raszków. Czy nam się to powiedzie? No, to zależy nie do końca od nas, ale przynajmniej spróbujemy. Także takie szeroki, bardzo szerokie spektrum. Od ziemi wieluńskiej przez ukraińskie Karpaty, aż gdzieś hen na Łotwę.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze raz, Grzegorzu, tobie dziękuję za zorganizowanie wspaniałej wyprawy śladami tego pogranicza.